między dniem a dniem.
Szesnaście minut po godzinie ósmej. Tomasz Nieśpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest Tomasz Solist, Związek Sadowników RP, Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rząd przygotował projekt ustawy związanej z rolniczym handlem detalicznym. Jest to właściwie ustawa zmieniająca szereg ustaw związanych właśnie z tą sprawą. Najogólniej rzecz ujmując, przynajmniej takie są założenia, ustawa ta ma wprowadzić rozwiązania ułatwiające sprzedaż produktów bezpośrednio konsumentom, produktów rolniczych. Kto czeka na tą ustawę?
Myślę, że wszyscy po trosze, tylko że robimy coś zaczynając od środka, wydaje mi się. Na pewno ustawa jest potrzebna, na pewno ta nowelizacja jest potrzebna, bo zarówno kwota zwolniona, ryczałtowa, ta kwota 20 tysięcy, podniesienie jej do 40, na pewno jest bardzo słusznym posunięciem. Natomiast no, absurdalną rzeczą, która ta ustawa w ogóle zawierała, moim zdaniem ona była zrobiona tylko na pokaz, było to, że na przykład rolnik, pani gospodyni domowa, robiąc ser, może go sprzedać na targowisku, ale pod gołym niebem, bo jak wejdzie pod wiatek, która jest postawiona na targowisku, to już tego zrobić nie może. To są totalne absurdy. Natomiast myślę, że problem jest trochę głębszy. Problem polega na tym, że musimy wrócić, odbudowywać całą tradycję. To, co dzisiaj robi cały świat, cała Europa, wraca do produktu nisko przetworzonego, do naturalnego, do pochodzącego bezpośrednio od producenta. I tutaj problem jest trochę szerszy, bo wyobraźmy sobie, że dla takiego gospodarza, który ma tam 2-3 krowy i gospodyni robi ten ser i wywozi to mleko, czy sprzedaje jajka na targowisku, to jest okej. Ale wyobraźmy sobie, że mamy gospodarza, który ma 60 czy 80 krów i on chce właśnie zrobić coś takiego, żeby sięgnąć po tą bezpośrednią sprzedaż. No tutaj na razie nam ta ustawa nie pozwoli na to, żeby taki człowiek mógł zacząć tak handlować. Musi otworzyć działalność gospodarczą. Ja rozumiem, że są to pewne rygory, ale mówi się o tym, że polskie rolnictwo wchodzi w dosyć duży zakręt. Mam na myśli zarówno ogrodnictwo, jak i to, co się dzieje w tej chwili na przykład z trzodą chlewną. Generalnie, jeżeli mówimy o rolnictwie, to musimy sobie mieć z tyłu głowy to, że musimy szukać alternatywnych rozwiązań. Mówimy o dywersyfikacji dochodów. Więc spróbujmy rozbudować to szerzej i spróbujmy czerpać z tych przykładów, które funkcjonują w Unii Europejskiej, bo wystarczy spojrzeć za zachodnią granicę i na tradycje targowisk i tak dalej.
Rząd oczekuje, że efektem tych proponowanych rozwiązań będzie wzrost liczby funkcjonujących na rynku podmiotów właśnie prowadzących ten handel bezpośredni. A czy pan w takim razie spodziewa się, że to będzie zaraz taki wysyp?
Powiem tak, jestem pewny, że nie będzie. Nie będzie z kilku względów, dlatego że po pierwsze to jest, tak jak powiedziałem, budowanie tradycji od początku, odbudowywanie czegoś, a odbudowywanie często było trudniejsze niż budowanie tego od początku, tak od zera. Więc to jest jedno doświadczenie. Drugie doświadczenie jest takie, że myśmy jako rolnicy, powiem ogólnie, szczególnie ogrodnicy, dotknęli takiego problemu handlowania, powiedzmy, ja w Lublinie. Mieliśmy targowiska, które funkcjonowały, mieliśmy je w samym mieście, potem w tej chwili mamy na peryferiach. Okazało się, że ta forma, jaką jest na przykład dzisiaj rynek hurtowy Elizówka, nie do końca zdaje egzamin w tej formie działalności, jaką prowadzi. Dlatego, że jest to typowy rynek hurtowy, a dzisiaj zaopatrzeniem do sklepów zajmują się małe hurtownie, które funkcjonują już na terenie Lublina, a niektóre z nich nawet na Elizówce, mając tylko tam swoją bazę wypadową. To jest dostarczanie do zieleniaka bezpośrednio owoców i warzyw przez takiego hurtownika i to jest tylko minimalny margines, który zaopatruje się tam rzeczywiście na tym rynku hurtowym. A popatrzmy na kraje zachodnie. Mamy to słynne targowisko na Ruskiej, które ma takie bogate tradycje. I popatrzmy, w jakich warunkach ci ludzie tam handlują. Ja nie chcę wnikać w to, czy tam są handlarze, czy tam są bezpośrednio producenci, sadownicy, czy nie. Ale być może to by było rozwiązanie, żeby z tego targowiska zrobić kulinarny pępek miasta.
A może społeczeństwo jeszcze nie jest gotowe? Społeczeństwo, które zakochało się w dyskontach, zakochało się w hipermarketach i tam robi przede wszystkim swoje zakupy.
A to ja pana zapraszam na Ruską, powiedzmy za 2 godziny, zobaczy pan, jaki tam jest ruch. Niech pan spróbuje przejechać tą Ruską w momencie, kiedy tam przychodzą ludzie. to targowisko jest załadowane na full, ale do tego musimy jeszcze dołożyć kilka rzeczy. Musimy dołożyć marketing, musimy dołożyć pewne kształcenie, powiedziałbym, zarówno konsumenta, jak i producenta. Musimy dać mu szansę, i to jasną szansę tego, że zapraszamy tych, którzy robią dobrze, którzy chcą sięgnąć. Średnia powierzchnia gospodarstwa w województwie lubelskim to jest niewiele ponad 8 hektarów. I dzisiaj przy takim, no, mamy takie założenia odgórne, pozostałe gdzieś tam po poprzedniej ekipie, że to ma być 30 hektarów. Ja pytam, dlaczego? Ja jestem w stanie udowodnić, że taki rolnik, ogrodnik, który będzie miał gospodarstwo 8-hektarowe, który będzie handlował i detalicznie sprzedawał w Lublinie swoje produkty, lepiej sobie poradzi niż ten 30-hektarowy, który będzie skazany na zawirowania rynkowe.
A w czym ta różnica jest? Dlaczego sobie lepiej poradzi?
Dlatego, że mając duże gospodarstwo, jesteśmy skazani na pośredników. Jesteśmy skazani na dużą produkcję, jesteśmy skazani na produkcję kierowaną do przetwórstwa również, a przetwórstwo w Polsce to z tym to mamy do czynienia praktycznie co sezon i dzisiaj mamy takie historie, jakie mamy. Na przykład w ogrodnictwie to jest 20 groszy za czarną porzeczkę, zdecydowanie zaniżona cena, co chodzi o wiśnie i tak dalej, i tak dalej. Mógłbym to wymieniać, ale myślę, że nie tego dotyczy nasza rozmowa. Natomiast sprzedaż detaliczna bezpośrednio do konsumenta pozwala nam wyeliminować pośrednika i sięgnąć po wartość dodaną.
A co z wymogami sanitarnymi? Ta ustawa też reguluje te kwestie i tutaj większe część tych kompetencji przejmie inspekcja weterynaryjna, prawda, w przypadku tych produktów zwierzęcych. Nie ma obaw, że ona sobie, nie wiem, nie poradzi z dodatkowymi obowiązkami, czy mogłaby sobie nie poradzić?
To znaczy, wie pan, mamy też trochę taką dziwną sytuację, ponieważ wspomniał pan o produkcji zwierzęcej. W produkcji zwierzęcej mamy MOL-a, to jest małe ograniczone lokalne, które ten MOL upraszcza, te przepisy upraszczają dużo warunki, one ograniczają oczywiście wielkość produkcji i tak dalej, i tak dalej.
Tam można sprzedawać do 150 tysięcy euro przy 2% podatku.
Dokładnie tak, a poza tym można sprzedawać w powiatach, w danym województwie, w którym funkcjonuje dany producent i w powiatach przyległych do swojego powiatu, jeżeli one leżą w sąsiednim województwie. Ale niech mi pan pokaże, jakie przepisy upraszczają produkcję w ogrodnictwie. Jeżeli pan chce wyprodukować swoich dżemu, jeżeli pan chce wyprodukować swoich soku, syropu, musi pan otworzyć taki sam zakład, jak zakład przetwórczy, który funkcjonuje w okolicach Lublina. Powiedzmy Zagłoba, Kluczkowice, Milejów, czy jakikolwiek inny zakład. I teraz sięgnięcie po taką produkcję dla przeciętnego sadownika, ogrodnika, który chciałby coś takiego robić, który chciałby wyjść z takim produktem, produktem zaznaczmy, że bardzo dobrym, ponieważ jego z dwóch przyczyn. Po pierwsze, nie będzie stać na to, żeby w to pakować chemię, a po drugie, że pakuje się chemię w duże ciągi technologiczne, a nie w ręczną robotę. I tutaj mamy wartość dodaną, tu mamy to małe gospodarstwo, które może sięgnąć właśnie po tą wartość dodaną, po dodatkowe pieniądze z bezpośredniej sprzedaży. Mamy zadowolonego konsumenta, ponieważ ten konsument, jak kupuje słoik dżemu, to on jest taki tak zrobiony jak w domu, jak babcia robiła, to jest ten smak. I mamy zupełnie rozwiązaną sytuację, tylko że do tego wszystkiego, mówię, jeszcze musimy dołożyć pewien marketing, na który nie stać będzie, o ile powstaną ci mali producenci.
Rząd chce, żeby te zmiany weszły w życie już od 1 stycznia 2017 roku. Co pana zdaniem w pierwszej kolejności trzeba by było w tym projekcie zmienić, dopowiedzieć, dopisać? Coś, co sprawiłoby, że ta ustawa rzeczywiście miałaby realny wpływ na ten bezpośredni handel detaliczny rolników?
Ja bym się nie skupiał na samym tym dokumencie, tylko skupiłbym się na tym, żeby go obudować w kolejne. No niestety, no, polskie prawo jest tak w ten sposób zawikłane, że obudowuje się pewien przepis innymi przepisami. Ale generalnie skłaniałbym się do tego, żeby ułatwić sprzedaż i funkcjonowanie nie na zasadzie prowadzenia działalności gospodarczej, bo dzisiaj otworzyć działalność gospodarczą to jest problem. Dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że na przykład rolnik, kiedy otwiera usługi rolnicze, czyli to jest to różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, to są środki prowozkie, z automatu musi przejść pod ZUS. To są chore przepisy. Tutaj nie dajemy możliwości wejścia na rynek nowemu podmiotowi gospodarczemu, który musi okrzepnąć, który musi sprawdzić, czy da się wyżyć z tego, co planuje robić. Więc jeżeli mówimy teraz o tego typu produkcji, no nie pakujmy rolników po pierwsze w działalność gospodarczą stricte, czyli otwieranie firmy. Bo potem, jeżeli to nie wyjdzie, zamknięcie tej firmy jest o wiele trudniejsze niż jej otworzenie. Po drugie, przerzucenie przy tak niskich dochodach z KRUS-u do ZUS-u od razu zarzyna firmę. Przepraszam za kolokwializm.
No, że miejmy nadzieję, że te zmiany systemowe także wejdą razem z tymi przepisami, czy będą nad nimi prace się toczyły. Tomasz Solis był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Tomasz Nieśpiał. Do usłyszenia.